Jolanta Kowalewska przy mikrofonie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Kawiarence Politycznej, a ze mną są dzisiaj w studium Magdalena Sosnowska, Konfederacja, liderka Konfederacji w Szczecinie. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Panią redaktor.
Pan Jarosław Rzepa, poseł PSL, lider zachodniopomorskich ludowców.
Dzień dobry Pani redaktor, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Dawid Krystek, lider Nowej Lewicy, wicewojewoda zachodniopomorski.
Dzień dobry Państwu.
I pan Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości i jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim.
Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy, radiosłuchaczy Radia Szczecin.
A przy telefonie razem ze mną i z państwem Magdalena Kochan, senator Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, czy nas słychać?
Dzień dobry, słyszę państwa doskonale, mam nadzieję, że państwo mnie także.
Dzień dobry. I zaczynamy oczywiście od tematu eurowyborów. Wybory 9 czerwca do 2 maja. Wszystkie ugrupowania już muszą zarejestrować listy. Pierwsze ugrupowania listy nam już przedstawiły. Znamy kandydatów między innymi Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Nowej Lewicy. Czekamy na kandydatury Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050. Tak samo czekamy na kandydatury tutaj Konfederacji, a ja przypomnę Państwu, że liderem Nowej Lewicy w okręgu lubusko-zachodniopomorskim będzie pan Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, to on będzie startował z jedynką. Lider Koalicji Obywatelskiej to poseł Bartosz Arłukowicz. Natomiast, uwaga, lider Prawa i Sprawiedliwości to pan europoseł Joachim Brudziński. I z tego, co nam przedstawiły ugrupowania, widać, że na listach mamy tutaj posłów, mamy radnych, mamy ministrów, mamy wiceministrów. I pierwsze pytanie, czy osoby, które niedawno zdobyły mandat, które zostały radnymi, czy też posłami, zostały ministrami, powinny być na listach ponownie, powinny kandydować w wyborach europarlamentarnych. Zacznę od pani Magdaleny Sosnowskiej, bo tutaj Konfederacja jeszcze nie ma do końca przedstawionych list.
15 kwietnia Konfederacja zainaugurowała start w wyborach do europarlamentu. Jesteśmy jak najbardziej gotowi. Mamy pełne listy w każdym z okręgów wyborczych. Nie wszędzie jeszcze rzeczywiście liderzy przedstawili swoje listy. Natomiast ja, korzystając z okazji, że dzisiaj jestem u Państwa w studio, chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim naszym sympatykom za pomoc w zbiórce podpisów i za to, że jesteśmy gotowi w pełni do tego, żeby zarejestrować listy. Nastąpi to w nadchodzącym tygodniu, na początku tego tygodnia. I zdradzę Państwu...
Pani będzie jedynką.
Chciałam właśnie zdradzić tutaj Państwu tą informację, że mam przyjemność poprowadzić drużynę Konfederacji w okręgu 13 na miejscu numer 1 i tak, będę startować z numerem 1. Pełną listę poznamy i przedstawimy Państwu w nadchodzącym tygodniu.
I moje pytanie, czy posłowie, radni, wiceministrowie, ministrowie powinni startować w tych eurowyborach?
Zabrzmi to bardzo brutalnie, natomiast uważam, że jest to rodzaj cynizmu politycznego. Mamy na przykład taką sytuację, kiedy w wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, Platforma szła do, Koalicja Obywatelska szła do wyborów właśnie z takimi hasłami, że uratuje Polskę przed posłami PiSu, przed rządami PiSu. I teraz ministrowie, którzy są w rządzie, trzech bardzo ważnych ministrów, którzy zapowiadali właśnie ratowanie Polski przed tymi wszystkimi stratami, które nastąpiły przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, nagle chce iść do europarlamentu. I to jeszcze wiadomo, że z miejsc biorących, z miejsc, które gwarantują im te te mandaty, więc jest to rodzaj cynizmu politycznego i ja osobiście nie jestem za tym, żeby tak się to działo. Chciałabym, żeby do danych funkcji byli wyznaczeni ludzie, którzy mają kompetencje, którzy rzeczywiście idą pracować w danym kierunku, na przykład naszym fantastycznym przykładem.
Czy posłowie i wiceministrowie nie mają kompetencji?
Tak, ja nie odbieram nikomu kompetencji, natomiast jeżeli ktoś deklaruje, że idzie w jakimś celu do wyborów do Sejmu, ma jakieś plany i założenia, zostaje powołany do rządu, gdzie ma wykonywać obowiązki, a nagle po kilku miesiącach dosłownie chce z tych obowiązków zrezygnować na rzecz właśnie mandatu w Parlamencie Europejskim, no to dla mnie nie jest tutaj coś w porządku.
Pan Jarosław Rzepa, poseł PSL, czy otworzy pan listę do Europarlamentu w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim?
Tego nie jestem w stanie w żaden sposób dzisiaj państwu przekazać, ponieważ to będą liderzy komunikowali, jak będą wyglądały listy w okręgu numer 13.
Ale będzie pan startował?
Jestem pełny gotowości. Jako lider nie uciekam od żadnej odpowiedzialności, bo naprawdę jest to ważne wybory. Natomiast jeszcze tak a propos wypowiedzi mojej koleżanki z Konfederacji, listy niezarejestrowane, a w Warszawie banery Konfederacji wisiały. I pytanie, tacy jesteście w porządku, a robicie coś niezgodnie z prawami wyborczymi?
Czy jeżeli pan wystartuje, czy będzie to rodzaj cynizmu politycznego, jak powiedziała
przedmówczyni? Panie redaktor, ja już miałem taką batalię gdyby z państwem dziennikarzami przy okazji wyborów parlamentarnych, bo wiele osób mnie pytało, czy obejmę wtedy mandat europosła, bo takie spekulacje były. Ja jednoznacznie zapowiedziałem, jeżeli zdobędę mandat posła Rzeczpospolitej Polskiej, na pewno zrezygnuję z mandatu europosła i to uczyniłem po tym, jak tak to się stało faktem. Natomiast nie uważam tego, że jakikolwiek cynizm. Tutaj, jeżeli jest decyzja polityczna, to trzeba wystawić najsilniejsze, najmocniejsze osoby po to, żeby ewentualny wynik wyboru był jak najbardziej korzystny. A okręg wyborczy nasz nie jest okręgiem łatwym, patrząc na to, że jednak zawsze wygrywają te okręgi, gdzie są bardziej liczne. My razem z Lubuskim nie tworzymy jakiejś wielkiej potęgi, jeśli chodzi o liczebność. I tutaj naprawdę musimy mieć dobry wynik, żeby w tym rankingu ogólnopolskim się liczyć i na pewno nie jest łatwo. My do tej pory nigdy nie udało nam się zdobyć mandatu w tym okręgu. Być może tym razem będzie inaczej.
I pan Dawid Krystek, a tutaj zanim przejdę do pytania, to zaznaczę, że pierwsza trójka Nowej Lewicy z okręgu lubusko-zachodniopomorskiego to oczywiście jedynka pan Włodzimierz Cimoszewicz, dwójka pani Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, posłanka, trójka Sandra Kielnik-Kałużna, nowo wybrana radna Kołobrzegu. I oczywiście pytanie, czy posłowie, radni, nowo wybrani, wiceministrowie powinni startować.
Przede wszystkim każda partia stara się w wyborach europejskich wystawić najbardziej rozpoznawalne twarze. Bo po pierwsze zależy na tym, aby te rozpoznawalne twarze w danych środowiskach, w gminach, powiatach, czy na szczeblu wojewódzkim, czy jak w przypadku premiera Cimoszewicza na szczeblu krajowym, pozyskiwały jak największą liczbę wyborców. To raz. Dwa. Naszym zdaniem osoby rozpoznawalne i ważne to jest, żeby wszystkie ugrupowania polityczne, które w naszym okręgu wystawiają swoich kandydatów, wystawiały twarze rozpoznawalne, bo to też działa na rzecz frekwencji. To jest każdy kandydat przyciąga określoną liczbę wyborców. Zawsze wiemy, że od 2004 roku, kiedy pierwszy raz dokonywaliśmy wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, w naszym okręgu ta frekwencja była bardzo słaba. I my wielokrotnie, to co powiedział pan poseł Rzepa, przegrywaliśmy mandaty z innymi okręgami przez to, że ta frekwencja była u nas dosyć niska. Więc dzisiaj każda partia walczy po pierwsze jak najlepsze poparcie. Dwa, o to, aby ta frekwencja umożliwiła danym formacjom uzyskanie mandatu w danym okręgu. My jako Lewica w tych wyborach nie wystawiamy ani ministrów, ani wicewojewodów, więc, czyli przedstawicieli władzy wykonawczej. Inna sytuacja ma się z przedstawicielami władzy uchwałodawczej, czyli pani poseł Kucharska-Dziedzic jest posłanką drugą kadencję, ale nie pełni żadnej funkcji rządowej. Nowo wybrana radna Kołobrzegu Sandra Kielnika-Łużna, reprezentująca młode pokolenie w partii, uzyskała bardzo dobry wynik z odległego miejsca w wyborach do Rady Miasta Kołobrzegu, będzie kandydatką. Również jest kandydatem prorektor Politechniki Koszalińskiej z naszych list. Były prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. Bartosz Baszczyński, który prowadził listę do sejmiku obejmującą północno-zachodnie części naszego województwa. Więc czy nowo wybrana radna powiatu choszczeńskiego Izabela Kowalczyk. Więc to są osoby, które naszym zdaniem będą pozyskiwały wyborców. Będą reprezentowały nasz lewicowy program w tych wyborach. I nie widzę tutaj nic złego. Oni nie są przedstawicielami władzy wykonawczej. Powtórzę, ministrowie i wojewodowie z naszej formacji w tych wyborach nie startują. Postawiliśmy na rozpoznawalne twarze reprezentujące władzę uchwałodawczą, które w ostatnich wyborach uzyskiwały dobre wyniki, co świadczy, że są osobami popularnymi w swoich środowiskach. I o to chodzi, o maksymalizację poparcia dla naszej formacji, a chcielibyśmy utrzymać mandat posła do Parlamentu Europejskiego dla naszej formacji, bo zawsze mieliśmy tutaj posła ze Szczecina, posła Liberackiego. Chcielibyśmy, aby dzisiaj posła Liberackiego zastąpił, czy to premier Włodzimierz Cimoszewicz, czy ktoś inny na tej liście, który uzyska dobry wynik. I taki
a kto
powrót
zastąpi i czy będzie miał szansę, o tym jeszcze porozmawiamy. Przechodzimy do listy Prawa i Sprawiedliwości, bo tu od posłów i obecnych radnych na liście w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim się roi. Przypomnę panu Boguckiemu, pani Małgorzata Golińska, posłanka, pan Artur Szałabawka, poseł, pan Michał Jach, radny sejmiku, pani Agnieszka Kurzawa, radna sejmiku oraz pan Paweł Szefernaker zamyka listę, poseł. Cynizm polityczny?
No tak, to zdecydowanie nie. No, trzeba rozdzielić dwie kwestie. Jedna kwestia to jest wystawienie list, które są silne, które będą robić frekwencje, które będą zbierać głosy. I taka właśnie jest lista Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że my żeśmy jako pierwsi zarejestrowali tę listę oficjalnie, nie tylko podaliśmy nazwiska, tylko wczoraj nastąpiła już taka oficjalna rejestracja. Ponad 26 tysięcy głosów, a przypomnę, potrzebnych jest 10 tysięcy, żeby zarejestrować listę. Podobnie jak tutaj pani Sosnowska, kłaniam się w pas wszystkim tym, którzy te podpisy złożyli, ale także tym, którzy to zbierali, którzy rejestrowali listy, bo to pokazuje, że partia tutaj u nas w regionie żyje, jesteśmy pierwsi w Polsce. To znaczy, że idziemy z takim dużym zapałem. Natomiast wracając do pani tego pytania jakby podstawowego, na kto ma startować? Jest jeden europoseł, więc jeżeli mamy osoby, które są sprawdzone, mówimy o ludziach, którzy by wykonywali, że tak powiem, najważniejsze stanowiska w państwie. Joachim Brudziński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wicemarszałek, szef właściwie tego resortu, wicemarszałek Sejmu, europoseł, poseł wielu kadencji. Podobnie Paweł Szefernaker, który listę zamyka, wiceszef resortu MSWiA. A później także minister konstytucyjny, także poseł już kilku kadencji.
Dobrze, a czy wyborca w tym momencie nie czuje się oszukany? Bo pomyśli sobie, ja chciałem, żeby pan Paweł Szefernaker reprezentował mnie w Sejmie, a nie w Europie.
Nie sądzę, żeby było takie poczucie oszukania. Mogą czuć się ci, którzy na przykład, a tak było w przypadku, jak dobrze pamiętam, pana Biedronia, który mówił, on startuje, ale jak się dostanę, to się z tego wycofam. No nie wycofał się do dzisiaj. Tak, tacy ludzie oszukują swoich wyborców. Moim zdaniem oszukali Polaków ci, którzy dzisiaj wykonują stanowiska władzy wykonawczej. I tutaj się zgodzę z panem wicewojewodą. Lewica tego nie zrobiła i to jest dobre rozwiązanie. To znaczy nie ma osób spośród grona ministrów czy wiceministrów, czy nie będzie na listach lewicy. No i mamy trzech ministrów konstytucyjnych. No Bartłomiej Sienkiewicz, który dewastował państwo po 13 grudnia, robiąc te wszystkie rzeczy, które są absolutnym bezprawiem i jestem w 100% przekonany, że kiedyś za to odpowie, który jeszcze kilkanaście dni temu nazywał Parlament Europejski cmentarzyskiem politycznych słoni. Dzisiaj mówi, że idzie w słusznej pirackiej sprawie. No to ciekawy język. Myślę, że to trzeba zapamiętać, żeby nasi wyborcy tutaj zapamiętali, jakaż to piracka sprawa jest w tym Parlamencie Europejskim dla pana Sienkiewicza. No mamy pana ministra Kierwińskiego, szefa jednego z najważniejszych resortów dla funkcjonowania państwa, bo odpowiadającego za bezpieczeństwo wewnętrzne i za administrację, między innymi za wojewodów, który także wybiera się do parlamentu po 5 miesiącach. Mamy do czynienia z takim startem także jako lidera pana Budki, odpowiadającego za spółki Skarbu Państwa. Znowu jeden z tych absolutnie fundamentalnych, podstawowych resortów dla funkcjonowania polskiej gospodarki i polskich interesów. Znaczy, to jest oszustwo. To jest wielkie oszustwo, jeżeli ktoś po 5 miesiącach bycia ministrem konstytucyjnym mówi, mnie się już to znudziło, a teraz sobie idę polepszę apanarze do Parlamentu Europejskiego, albo uciekam. Albo chłopaki z Ferajny uciekają, zobaczyli, co się dzieje, że faktycznie to, co wyrabiali w ostatnich miesiącach, może spowodować ich odpowiedzialność, również odpowiedzialność karną, i uciekają być może po immunitet do Parlamentu Europejskiego. To jest też taka opcja, którą trzeba rozważać. To jest oszustwo. Faktycznie to są oszustwa. Natomiast jeżeli startują
radni... A jak pan Joachim Brudziński w poprzedniej kadencji, będąc ministrem spraw wewnętrznych i administracji, startował na europosła, to co to było?
Po kilku latach. Znaczy, to zupełnie inna sytuacja. Po pierwsze, startował nie po kilku miesiącach, tylko po kilku latach bycia ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Także ta kadencja też powoli już była w innej formule. My też rządziliśmy zdecydowanie dłużej, a nie po 5 miesiącach. No, to jest zdecydowanie inne podejście. Tak jakby dzisiaj pan wicewojewoda powiedział, no ja teraz wybieram się do Parlamentu Europejskiego, chociaż jestem kilka miesięcy wicewojewodą, czy inni ministrowie, czy wiceministrowie. Niektóre ugrupowania, nawet te, wobec których ja jestem bardzo krytyczny, chociażby Lewica, mają zrozumienie takie podstawowe, przynajmniej elementarne, pewnej odpowiedzialności. Po stronie Koalicji Obywatelskiej tego zrozumienia nie ma. Nie realizują programu, nie realizują swoich zapowiedzi. No i co najlepiej, no, nogi za pas i do Brukseli, no bo przecież te osoby tak naprawdę mają takie miejsca, które są miejscami biorącymi, a w konsekwencji no, mogą mieć właściwie być pewni tego, że startując z list Koalicji Obywatelskiej z pierwszego miejsca, już ministrami konstytucyjnymi nie będą. I ostatnie zdanie, panie redaktor, jaki pan, taki kram. Donald Tusk, my też wszyscy pamiętamy, jak zapewniał, że on absolutnie nigdzie się nie wybiera do Brukseli, że dla niego stanowisko premiera polskiego rządu jest dużo cenniejsze niż wszystkie inne urzędnicze stanowiska w Brukseli, co się okazało tak samo jak ci po kilku miesiącach. Wziął nogi za pas, większe pieniądze, rozumiem, że większe salony, więcej poklepują po plecach i zostawił stanowisko polskiego premiera, faktycznie kluczowe dla funkcjonowania polskiego państwa, i wyjechał do Brukseli. Więc no,
i dodam, żeby zająć kluczowe stanowisko w strukturach Unii Europejskiej.
Ale kłamał Polaków, czy nie, pani redaktor?
Ale głos oddaje tutaj już pani senator.
Jeśli jedno zdanie tylko, ale zapomniał pan o jednym nazwisku, panie pośle, o nazwisku Joachima Brudzińskiego, który jako minister spraw wewnętrznych też wziął, tak jak pan mówi, nogi za pas i poszedł do Parlamentu Europejskiego.
Nie, uważaj, słucha pani wicewojewodo. Odpowiadałem na pytanie pani redaktor, kiedy mówiłem, że Joachim Brudziński był już nie kilka miesięcy, tylko kilka lat ministrem spraw wewnętrznych i administracji, wtedy, kiedy postanowił startować do Parlamentu Europejskiego.
Idąc do kierunku zamawiania, też wybrał apanarze brukselskie na rzecz pracy w polskim rządzie
europejskiego i nigdy nie zapowiadał, tak jak robił to Donald Tusk. Nie wiem, dlaczego pan broni Koalicję Obywatelską. Zjadają was krok po kroku. Za chwilę was nie będzie jako lewicy, a wy nieustannie jesteście
ich rzecznikami. Niech pan będzie spokojny o nas. Jestem spokojny,
bo czym mniej lewicy w polskiej polityce, tym lepiej. Natomiast no, zawsze mnie zastanawia ta obrona przez polityków lewicy, lewicowej skądinąd drugiej partii konkurencyjnej, jaką jest Koalicja Obywatelska, ale idźcie swoją drogą, brońcie ich dalej.
Ja bardziej wsłuchując się w głos i dosyć długi wywód pana posła, musiałem się odnieść, bo zapomina pan o tych problemach u siebie, więc jak się ktoś wytyka inny...
Znaczy, powiedzieć, jaki jest problem z Prawa i Sprawiedliwości?
Jeśli pan się mówi o ministrach rządu, którzy startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a zapomina pan o swoich kolegach, którzy jako ministrowie też startowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to uważam, że to jest nieporządku.
Ale jeszcze raz panu tłumaczę, no jest zasadnicza różnica, jak ktoś jest po nowych wyborach, kiedy to, o czym mówili także moi przedmówcy, zapowiadał, że tak powiem, naprawę państwa, po tym, jak się miało dziać tak strasznie źle, i nagle ucieka do Parlamentu Europejskiego nie po kilku latach, tylko po kilku miesiącach.
Czy, to jest zasadnicza różnica. Jako minister spraw wewnętrznych nie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Ja rozumiem, że jest problem ze słuchaniem, ze zrozumieniem.
Chcę oddać głos pani senator Magdalenie Kochan, która może odnieść się do oskarżenia, że ministrowie wzięli nogi za pas i uciekają do Brukseli.
Zacznę jednak od czego innego, od przypomnienia nam wszystkim, że Polskę w Parlamencie Europejskim będzie reprezentowało 53 eurodeputowanych. Tylko 53 będzie reprezentować 38-milionowy naród i będzie nas reprezentować w Europie po coś. Czas, kiedy dokonujemy naprawdę takich fundamentalnych wyborów, mamy od kilku lat. Dzisiaj Europa to nie jest Europa sprzed lat 5, sprzed 10, gdzie spokój, pokój i rozwój gospodarczy nastawiony na przemysł niezbrojeniowy naprawdę wszystkich nas unosił, że tak powiem, i bogaciliśmy się. Polska piękniała, Polska dostawała kolejne fundusze, które pozwalały nam się rozwijać. Dzisiejsza Europa to Europa w stanie wojny. I przypominam o tym, bo nie apanaże posłów i eurodeputowanych są celem ich wybierania, tylko to, w jaki sposób zadbają o utrzymanie pokoju poza granicami Unii Europejskiej. Bo że w Europie ją mamy, to wszyscy wiemy, w Ukrainie trwa wojna. I kłopot polega na tym, że dochodzą do głosu ugrupowania takie, które bez żadnego mrugnięcia okiem przyjmują pieniądze od Rosjan i od Chin. To są momenty, w których ci, którzy do tej pory rządzili Europą i rządzili nią dobrze, wiedzą, że muszą się przestawić z tego pokojowego przemysłu na przemysł zbrojeniowy, bo inaczej pokoju w Europie nie utrzymamy. I naszych 53 deputowanych musi zadbać o to, żeby głos Polski, interes Polski był słyszany i słuchany. W związku z czym dokonujemy takich wyborów osób, które pójdą do Brukseli. Jeszcze raz podkreślę, nie po to, żeby brać apanaże, tylko po to, żeby dbać o interes Polski i interes Europy w sposób skuteczny. Zatem dokonujemy wyborów osób, które na pewno będą słuchane. I teraz nie wiem, czy praworządność, która jest naszym naprawdę być albo nie być krajem demokratycznym i krajem praworządnym, gdzie obywatele wiedzą, że ich prawa są przestrzegane. Czy taką Polskę, czy takich obywateli ma reprezentować pan Kamiński czy pan Brejza? Czy Europę, która musi zacząć mówić o wspólnym także sposobie rozwiązywania wyzwań XXI wieku, jakim są nowotwory, czyli polityka zdrowotna. Czy tę Polskę ma reprezentować ktoś, kto o niej nie ma zielonego pojęcia, o tej polityce, czy ktoś, kto przez 4 lata swojej działalności w Parlamencie Europejskim doprowadził do tego, że Parlament Europejski uchwalił 4 miliardy euro na wspólną politykę zdrowotną. Myślę o Bartoszu Arłukowiczu. Czy Polskę ma reprezentować ktoś, kto o praworządność walczy, naprawdę walczy i walczył wtedy, kiedy ją niszczono przedstawiciele partii pana posła Boguckiego i doprowadzali do tego, że nie mieliśmy pieniędzy na rozwój, choć inne kraje doskonale sobie wspierając się nawzajem rozwijały się, myślę o KPO. Czy ma iść ktoś, kto tak jak pan Borys Budka potrafi zadbać o interes Polaków? To są wybory. I takich wyborów dokonaliśmy. W Europie musimy mieć przedstawicieli, których głos nie tylko będzie słyszany, ale głos, który będzie słuchany. I z tego punktu widzenia uważam, że to jest w interesie nas wszystkich, żeby dokonywać tego rodzaju wyborów. Stawiać na ludzi, nie tych i te partie, które mówią o apanażach, tylko na te partie i tych przedstawicieli, którzy mówią o potrzebach Polski w zjednoczonej, dobrej Europie. Przypomnę, że bardzo dramatycznie stawia sprawy polityki europejskiej prezydent Macron, który mówi, Europa albo będzie zjednoczona, albo umrze. Ja nie jestem aż tak wielką pesymistką, ale uważam, że mocna, silna Europa, a w niej słyszana i dbająca o swój interes Polska jest w interesie nas wszystkich. Z tego powodu dokonujemy takich, a nie innych wyborów naszych przedstawicieli w tym parlamencie.
A ja wiem, że tutaj do uwag posła Boguckiego chciał odnieść się również pan poseł Jarosław Rzepa. Proszę bardzo.
Ja rozpocznę od apelu. Apelu do wszystkich wyborców. Szanowni Państwo, ja wiem, że jesteście bardzo zmęczeni wyborami parlamentarnymi, samorządowymi, ale apeluję do tego, abyście poszli na te wybory.
Ponieważ, o frekwencji jeszcze porozmawiamy.
O frekwencji, ponieważ to może zdecydować, że Prawo i Sprawiedliwość swoim sztywnym elektoratem przy bardzo niskiej frekwencji może wygrać. Pan poseł się uśmiecha, bo wie, o czym mówię. Natomiast jeżeli chodzi o, szanowni państwo, czy chcemy wybrać Daniela Obajtka, pana Kamińskiego, pana Wąsika, którzy uciekają po immunitety, bo się tak bardzo obawiają, że nie tylko zostaną ponownie przed wymiar sprawiedliwości postawieni. Mam nadzieję, że staną postanowieni. Jeżeli chodzi o oszustwa, pan poseł mówi o oszustwa, ja mówię tak. Wprowadziliście Zielony Ład, mieliście komisarza do spraw rolnictwa, a dzisiaj się od niego odcinacie. Dzisiaj tak, aby to nie wy wprowadzilibyście ten, w ogóle to, ten temat. Cały czas przez te 8 lat razem z Orbanem byliście na szarym końcu Unii Europejskiej. Polska nie miała odpowiedniego miejsca. A dzisiaj nawet dalej jeździcie do tego Budapesztu i dalej proputinowską politykę Orbana popieracie. Panie pośle, jesteście hipokrytami strasznymi, jeśli chodzi o to. I w ogóle się nie zgadzam. I mam nadzieję, że Polacy po prostu w ten sposób nie dadzą wam, pomimo że macie mocne listy, nie dadzą wam zaufania. Bo niszczycie tę Europę. Obrzydzaliście Polakom przez 8 lat ostatnich Unię Europejską. Zawsze zamiast szukać kompromisu, to żeście zawsze się kłócili w tej Unii Europejskiej. I dzisiaj tak naprawdę, to jeżeli jesteście przeciwni Unii Europejskiej, bo widać, że tak naprawdę wielokrotnie gdzieś tam nawet mówiliście o polexicie, a dzisiaj tak bardzo się do tej Unii Europejskiej pakujecie co? Dalej myślicie, że będziecie mogli to robić? Mówicie, że macie dzisiaj kandydata na komisarza, ale panie pośle, ale to już nie rządzicie. Już nie rządzicie. Coś wam się pomyliło. Zdecydowanie pomyliło wam się w tym waszym myśleniu. Natomiast mam nadzieję, że Polki i Polacy nie dadzą po raz kolejny mandatu zaufania kandydatom Prawa i Sprawiedliwości, bo zamiast przynosić Polsce chlubę, przynosicie Polsce wstyd.
I zacznę kolejne pytanie. Czy liderzy waszych list porwą wyborców? Czy wasze ugrupowania zdobędą mandaty? Zacznę tutaj od Nowej Lewicy, bo tutaj ruch dosyć ciekawy. Pan Włodzimierz Cimoszewicz, były premier jedynką w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim. Osoba niezwiązana z tym okręgiem.
Znaczy, pamiętajmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego przy tej ordynacji wyborczej są tak wyborami dosyć skomplikowanymi. Tak naprawdę mandaty są przydzielane na szczeblu krajowym i dopiero później poszczególne najlepsze wyniki dla danej formacji to są poszczególne mandaty w okręgach. My dzisiaj wiemy, że aby liczyć na mandat w tym okręgu, musimy uzyskać około 5 mandatów w skali kraju i o to walczymy. To jest wynik na poziomie około 10% poparcia. Zawsze w wyborach do Europarlamentu Lewica taki wynik albo lepszy osiągała. My zrobiliśmy taki powrót do przeszłości, bo w 2003 roku premier Cimoszewicz jako minister spraw zagranicznych podpisywał traktat ateński wspólnie z premierem Millerem. To dokładnie w środę będzie 20 lat, jak premier Cimoszewicz na granicy, na przejściu granicznym w Gubinie wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej. Więc dzisiaj nasz pomysł był taki. Województwo zachodniopomorskie i województwo lubuskie to tak naprawdę 90% ówczesnej polskiej granicy z Unią Europejską, poza powiatem zgorzeleckim na Dolnym Śląsku. Więc uznaliśmy, że takim najlepszym kandydatem, najlepszą osobą, która będzie mogła mówić o procesie akcesyjnym, o sukcesach i tym, co nas spotkało przez te ostatnie 20 lat w Unii Europejskiej, będzie właśnie premier Cimoszewicz. Osoba dobrze wykształcona, były premier, były marszałek Sejmu. W ostatnich latach poseł do Parlamentu Europejskiego. Osoba najbardziej kompetentna ze wszystkich kandydatów, którzy w tym okręgu będą startowali, bo to on i o nim będziemy uczyli się z podręczników historii i już się uczymy, wprowadza Polskę do Unii Europejskiej i wierzymy, że taka osoba również zadziała na rzecz profrekwencyjną w naszym okręgu, co przełoży się na mandaty nie tylko dla Lewicy, ale tak naprawdę dla wszystkich ugrupowań, bo mi zależy na tym, żeby jeśli partie uzyskują mandaty w skali kraju, żeby jak najwięcej mandatów przypadło dla naszego okręgu. Mimo, że europosłowie nie reprezentują regionu, tylko cały kraj, to zawsze lepiej, żeby tych europosłów z naszego województwa i województwa lubuskiego było więcej. I ja życzę każdej formacji, aby w ramach uzyskanych mandatów te mandaty uzyskała z naszego okręgu wyborczego.
A co się stało z panem Bogusławem Liberackim? Dlaczego go w ogóle nie ma na liście? A to on przecież wprowadzał tą lewicę w naszym okręgu do Europarlamentu.
Bogusław Liberacki, były minister transportu i gospodarki morskiej, przez ostatnie 20 lat poseł do Parlamentu Europejskiego. To poseł, który wpisywał S3, S6 do europejskiej sieci korytarzy. To osoba, która wpisywała linię nadodrzańską i linię kolejową Szczecin-Poznań do programów unijnych.
No właśnie, profesor, dlaczego go nie ma na liście?
Profesor Liberacki skończył 75 lat. Jest profesorem, jest szczęśliwym mężem, ojcem, dziadkiem. Uznał, że jego misja jako posła do Parlamentu Europejskiego na ten czas się skończyła. Wykonał kawał dobrej roboty. My jako mieszkańcy Szczecina, jadąc S3, S6 czy innymi inwestycjami, będziemy pamiętali, zwłaszcza my jako ludzie lewicy, o profesorze Liberackim. Dziękujemy mu za tą pracę. Dzisiaj pan profesor uznał, że czas przejść na emeryturę, będzie nas wspierał swoim doświadczeniem, swoim głosem doradczym, ale dzisiaj uznał, że już czas na rodzinę, na wnuki i na trochę odpoczynku, bo też pamiętajmy, że profesor jest emerytowanym profesorem i dzisiaj chce troszeczkę już
też odpocząć. Takiego komunikatu nie mieliśmy ze strony pana Bogusława Liberackiego.
Miesiąc temu profesor, mieliśmy takie spotkanie w Starej Rzeźni, gdzie profesor tak naprawdę podsumował swoją 20-letnią pracę w Parlamencie Europejskim, wydał książkę, którą oczywiście przekażę na rzecz redakcji. On to podsumował tam swoją pracę. To było tak naprawdę pożegnanie się troszeczkę z polityką, z Parlamentem Europejskim. Profesor Liberacki wykazał kawał dobrej roboty, za co mu dziękujemy, ale dzisiaj uznał, że już czas na odpoczynek. Tak jak w przypadku innych byłych polityków, jak
Zakończymy już kwestię pana Bogusława Liberackiego. Przepraszam, że przeszkadzam. Wiem, że pan może mówić do końca audycji. Natomiast zapytam tutaj się pani Magdaleny Kochan o opozycję, jedynkę, lokomotywę listy, czyli pan Bartosz Arłukowicz. Powtórzy wynik sprzed 5 lat?
No, pani redaktor, przepraszam, tego nie wiem. Wiem, że zawsze prowadzi skuteczną i naprawdę taką mocną kampanię, nie szczędząc własnych sił. To jest człowiek, który naprawdę potrafi swoją wiedzą, umiejętnościami, ale także taką energią przyciągać wyborców. Oczywiście, że wierzymy w to, że wtedy, kiedy trzeba było ratować Polskę przed PiS-em, powiem to wprost, przed dalszą dewastacją naszego ustroju, praworządności, takiego demokratycznego patrzenia na samorządność, wtedy, kiedy trzeba było stanąć w szranki wyborów parlamentarnych właśnie po to, zrezygnował z mandatu eurodeputowanego i walczył z nami o to, czym dzisiaj się szczycimy, że w koalicji możemy rządzić Polską i przywracać jej demokrację. Jestem przekonana, że poprowadzi tę kampanię świetnie. Zresztą druga na miejscu pani Elżbieta była Elżbieta Polak, była marszałkini województwa lubuskiego, także będzie przyciągała na listę. Lista jest bardzo mocna na zachodnim Pomorzu. Jestem przekonana, że nasze europejskie marzenia o mocnej Polsce, w mocnej, silnej Europie przekonają wyborców i że Bartek Arłukowicz świetnie sobie poradzi z kolejną kampanią.
I Prawo i Sprawiedliwość, czy Joachim Brudziński przekona wyborców? Przypomnę.
No właśnie, z takim podejściem do, jak to zielone, zielonym debilizmem, który w naszym regionie nie jest debilizmem, tylko naprawdę mądrym rozporządzaniem i budowaniem wiatraków i energią odnawialną. I nie jest żadnym debilizmem, tylko naszą zachodniopomorską i polską racją stanu. No właśnie.
Pan Zbigniew Bogucki i pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy pan Joachim Brudziński porwie teraz w tych wyborach wyborców. Pytanie też wiąże z ostatnim wystąpieniem liderów Prawa i Sprawiedliwości podczas przedstawiania list. Przypomnę, pani Beata Szydło mówiła, że Polacy muszą w końcu wstać z kolan, jeżeli chodzi o politykę unijną, a pan Jarosław Kaczyński mówił, no zrobimy porządek z Zielonym Ładem, kiedy to premier Morawiecki podpisywał wszystkie umowy dotyczące Zielonego Ładu? I jak w tym wszystkim ma zachować się wyborca Prawa i Sprawiedliwości?
Już odpowiadam, rozumiem to pytanie o pana ministra, pana marszałka Joachima Brudzickiego, dziś europosła, było do mnie, ale pani senator raczyła skomentować. Ja dziękuję za ten komentarz. Można mówić, że debilizm, można mówić, że nieład. Na pewno coś, co nie powinno być.
Nie, ja cytowałam słowa pana Brudzińskiego.
No tak, tak, ja rozumiem, tak, ja rozumiem, pani senator. Tak, my jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Rozumiem, że wy macie z tym problem. No, rozumiem. Jeżeli chodzi o Joachima Brudzickiego, jeszcze raz podkreślę. Poseł kilku kadencji, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wicemarszałek polskiego Sejmu w odpowiednich latach, a dzisiaj europoseł, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Najlepsza rekomendacja, jaka może się zdarzyć. Człowiek niezwykle zdecydowany, człowiek od lat w polityce, wierny swoim zasadom, wierny ideom, nie przenosi się z partii do partii, chociażby jak pan Arłukowicz, kiedyś był Lewicy, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. No, startował z Lewicy, pani wie, pani senator, o tym doskonale. Więc to jest znakomita rekomendacja. Jeszcze w tym wątku, bo tutaj pan wicewojewoda mówił o tym, no dlaczego przecież minister wtedy startował. Tak, to był rok 2019. Ja przypomnę, że wtedy dobiegała również końca kadencja Sejmu. To nie było tak, że było na początku kadencji, kiedy tworzy się plan pracy, tylko na samym końcu tej kadencji, więc to jest jeszcze kolejna zdecydowana różnica, jeżeli chodzi o start ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego i dzisiejszych ministrów z rządu, który pana ugrupowanie popiera. Jeszcze raz nie rozumiem, dlaczego pan ich broni, skoro wy nie wystawiacie tych swoich kandydatów. Więc rekomendacja znakomita. Znakomita rekomendacja. Ja dziękuję za tą recenzję pana posła Rzepy, który mówi, że to są silne listy Prawa i Sprawiedliwości. Tak, są bardzo silne listy Prawa i Sprawiedliwości. Mówicie państwo o tym, jak będziecie tworzyć Europę. Wymieniacie państwo prezydenta Macrona, to zrobiła chyba pani senator. No to jest człowiek, który kilkanaście razy spotykał się z Putinem nie przed wybuchem wojny, tylko po wybuchu wojny. No mieście w sobie trochę, że tak powiem, uczciwości. Jeżeli dzisiaj mówicie, że ktoś spotyka się z prawicowymi politykami za granicą, jest proputinowski, ale wasza, że tak powiem, tutaj słabość chociażby do pana Macrona, który wydzwaniał do Putina i prosił go o spotkania wielokrotnie, jest okej, no to myślę, że to wyborcy spokojnie ocenią. Co do Zielonego Ładu, panie pośle, przecież pan wie, że to politycy i europosłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciwko Zielonemu Ładowi, a pana eurodeputowani z Koalicji Obywatelskiej głosowali za. Panie redaktor, nie było żadnych umów podpisywanych w kwestii Zielonego Ładu. Były ustalenia wstępne i dzisiaj faktycznie to jest coś, co trzeba wycofywać i my o tym głośno, bardzo głośno mówimy. Ale ja zawsze państwa tak bardzo spokojnie słucham, pani senator, więc bardzo również bym prosił. Jeżeli chodzi o pana Arłukowicza, ja wiem, że trzeba trzeba posłuchać, czasami...
Ja dodam, że wszystkie ustalenia dotyczące Zielonego Ładu zapadały za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Nie wszystkie ustalenia dotyczące Zielonego Ładu i możemy to udowadniać. Rozumiem, jak będzie kolejna audycja, to spokojnie państwu wyłożę. Natomiast jeżeli chodzi o pana Arłukowicza, no kiedyś z Lewicy, dziś później z Platformy, dzisiaj jest w Koalicji Obywatelskiej. Ja przypomnę taki słynny cytat. Mówię mu, chłopie, tutaj pada rzęsiste przekleństwo. Masz tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij 4 i przyjdź po 200 baniek, a nie po miliard. Mówił do pana Sowy, pan Arłukowicz. Tak troszczył się o szpitala. Przypomnę wtedy, kiedy był ministrem zdrowia z zachodniopomorskiego, to niespełna 2 miliony złotych trafiły do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Kiedy ja byłem wojewodą pani senator, ale naprawdę bardzo panią proszę, mamy niedzielę. Ja zawsze panią tak uważnie słucham, bo panią szanuję. Natomiast jeżeli chodzi o pana ministra Arłukowicza, 2 miliony, kiedy my mieliśmy władzę, wtedy między innymi, kiedy ja byłem wojewodą, ale także działaniami naszych posłów, europosła Joachima Brudzińskiego, 2 miliardy złotych, 1000 razy więcej. No to jest jakby skala umiejętności, że tak powiem, postrzegania państwa przez pana Arłukowicza. I na koniec pan Cimoszewicz. No, po pierwsze, słynnie się mówi spadochroniarz, człowiek, który nie ma nic wspólnego z tym regionem. I pan wicewojewoda mówi, że się zapisze na kartach historii. No zapisze się na pewno dwoma wystąpieniami, znaczy z dwóch powodów. Po pierwsze, wtedy, kiedy była powódź tysiąclecia, jako, jak dobrze pamiętam, chyba premier wtedy mówił, no trzeba było się ubezpieczać, czyli dał taki jasny, czysty przekaz mieszkańcom, że on w tym, że tak powiem, uczestniczył, nie będzie martwi się sami. To znane skąd inąd.
Ale może tak daleko do historii przechodzić nie będziemy?
Ale dlaczego nie będziemy? Ja jeszcze dalej sięgnę. No to był człowiek PZPR-u, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ustroju zbrodniczego, nie mającego nic wspólnego z demokracją. I dzisiaj ci ludzie mówią, że są demokratami. Dzisiaj ci ludzie będą moje środowisko polityczne Polaków uczyć tego, jak ma wyglądać demokracja. Ludzie, którzy byli komunistami i ten ustrój trzeba było w Polsce przewalczyć poprzez wielki ruch Solidarności. No przecież to jest jakiś chichot historii. No stawiajcie dalej na ten beton partyjny jeszcze rodem z PRL-u. Myślę, że Polacy to ocenią.
I głos zabiera pan Dawid Krestek.
Oczywiście ten głos pana posła Boguckiego wynika z tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma ani jednego polityka, który mógłby się pochwalić, że wprowadził, nie wiem, Polskę do Unii, Polskę do NATO. Ja rozumiem to, ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Bo nie dyskutujemy o personaliach, a nie dyskutujemy o tym, jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Ja byłem studentem 5 roku właśnie politologii integracji europejskiej. I ten bilans 20 lat naszej obecności w Unii Europejskiej jest naprawdę bardzo pozytywny. 1 bln zł z Unii Europejskiej w formie różnego rodzaju wsparcia finansowego. Odliczając do tego naszą składkę do Unii Europejskiej, jest to zdecydowanie na plus. Dla porównania, za tą kwotę można byłoby zbudować 1000 tuneli pod Świną, takie jak powstały w Świnoujściu. Wzrost nakładów inwestycji zagranicznych w Polsce z 60 do 360 miliardów takich inwestycji bezpośrednich, a pośrednich to jest około ponad 500 miliardów złotych. To, że my dzisiaj mamy poziom zamożności na tle krajów Unii Europejskiej na poziomie, nasze PKB to jest 80% średniej Unii Europejskiej. 20 lat temu to było niespełna 50%. Więc to pokazuje, że te 20 lat to nie tylko swobodne poruszanie się nasze po Unii Europejskiej, swobodne przemieszczanie, swobodne podejmowanie pracy, gdzie tylko sobie zechcemy, ale to przede wszystkim skok, wielki skok cywilizacyjny. I to te młode pokolenia, jak ja i jeszcze te młodsze, które gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, były małymi dziećmi, one tego wszystkiego dzisiaj widzą, że żyją w kraju, gdzie ten poziom dobrobytu jest zdecydowanie większy niż był jeszcze 20-30 lat temu. Wtedy, kiedy rządził czy premier Cimoszewicz, czy premier Miller, czy premier Pawlak, my nie mieliśmy możliwości takich wielkich inwestycji, jak dzisiaj są realizowane, bo było bezrobocie w Polsce na poziomie 20-25%. Składka do ZUS-u z budżetu państwa była olbrzymia, bo trzeba było wspierać osoby bez zatrudnienia. Dzisiaj nie ma w Polsce problemu tak naprawdę bezrobocia. Mamy ponad 500 miliardów inwestycji zagranicznych w Polsce. Dzięki temu ten poziom życia w naszym kraju jest zdecydowanie wyższy. I to jest ten właśnie bilans na plus naszej obecności w Polsce i w Unii Europejskiej. I nie możemy pozwolić, aby PiS i ich koledzy z Francji, z Węgier wyprowadzili Polskę z Unii Europejskiej.
A jaki będzie tutaj bilans, jeżeli Zachodniopomorskie wybierze reprezentanta Konfederacji?
Szanowni Państwo, ja chyba tutaj będę w stanie pogodzić wszystkich panów i zachęcam bardzo mocno naszych słuchaczy do tego, aby w nadchodzących wyborach wybierali kandydatów Konfederacji. Wszyscy politycy, którzy tutaj właśnie reprezentują swoje ugrupowania, politycy tych ugrupowań, czy rządzili, czy też zasiadali już w Unii Europejskiej. I Unia Europejska nie jest tą Unią Europejską, do której wstępowaliśmy. Przejmuje kompetencje, tracimy coraz bardziej tą naszą suwerenność, jest zbyt duża federalizacja Unii Europejskiej. Proszę Państwa, my niedługo spotkamy się z tym, że będziemy płacić ogromne podatki, na przykład za to, że mamy auta spalinowe, a nie będzie nas stać na to, żeby kupić auto elektryczne. I tutaj mamy odpowiedzialne za to Prawo i Sprawiedliwość, Fit for 55, Zielony Ład, ale politycy partii teraz rządzących też i koalicja nie są tutaj też jak gdyby bez winy. Ja przypomnę, tutaj mówimy dużo o początkach wstępowania Polski do Unii Europejskiej, o akcesji Polski do Unii. Między innymi wtedy został przyjęty dokument Natura 2000. Ja o tym często mówię z racji swojego zawodu. Zajmuję się handlem zagranicznym, transportem międzynarodowym. Mamy budowany terminal kontenerowy w Świnoujściu i Natura...
Nie mam budowanego. Jeszcze się nie buduje.
No, chodzi mi o to, że inwestycja...
Decyzja organizacyjna.
Inwestycja, jaką jest terminal kontenerowy w Świnoujściu, jest po prostu inwestycją bardzo ważną dla naszego regionu, a właśnie przez takie dokumenty jak Natura 2000 przyjęte przez rządy i Lewicy, i Platformy podczas akcesji do Unii Europejskiej. Mamy tutaj sytuację, kiedy strona niemiecka wykorzystuje te dokumenty do tego, żeby blokować i powoływać się na te dokumenty. I takich dokumentów jest bardzo dużo. Mamy już na przykład, nie wiem, wdrożone takie rzeczy jak ETS. Już niedługo państwo odczujecie bardzo mocno te rzeczy w swoich kieszeniach poprzez wzrost cen prądu. Niedługo to się rozszerzy o budownictwo i transport. Również będziemy to odczuwać. Dlatego chciałabym zachęcić państwa do tego, żeby głosować na kandydatów Konfederacji, bo jesteśmy przedstawicielami ugrupowania, które idzie do Parlamentu Europejskiego, żeby właśnie pilnować interesu narodowego, żeby dbać o suwerenność naszego kraju. Natomiast dotychczasowe decyzje podejmowane przez tutaj polityczne ugrupowania, które rządziły, które były w Parlamencie Europejskim niestety, ale nie realizowały tego naszego interesu. Pozwalano na to, żeby...
Ja wiem właśnie, że tutaj głos chce zabrać pani Magdalena Kochan i oddaję pani głos.
Ja rozumiem, że pani przewodnicząca Konfederacji, strasząc Unią Europejską...
Ja nie straszę Unią Europejską.
...namawia państwa do głosowania na ich kandydatów. Przypomnę wyczyny pana Brauna w Sejmie i nie tylko w Sejmie. Pana Brauna bardzo szanujecie i bardzo wynosicie na piedestał. On w dalszym ciągu zasiada w ławach poselskich w waszym klubie. Przyznam, że licząc się i słuchając pani zdania, tego bardzo sceptycznego wobec Unii, nie mogę zapomnieć, kogo pani także reprezentuje.
Jeżeli mogę się odnieść.
Pani redaktor?
Ja nie straszę, straszę Unią Europejską. Wręcz właśnie ostatnio z ust przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej słyszymy straszenie Polaków tym, że jeżeli nie zagłosują na kandydatów Koalicji Obywatelskiej, to w Unii Europejskiej wybuchnie wojna. A teraz zauważyłam, że przyjęli taką narrację właśnie, że są jedynymi takimi strażnikami, gwarantami bezpieczeństwa i pokoju w Unii Europejskiej. A przepraszam bardzo.
A czy w obecnej sytuacji geopolitycznej Konfederacja powinna skupiać się tylko i wyłącznie na swoim elektoracie, na zniechęcaniu dalej do Unii Europejskiej?
My nie zniechęcamy do Unii Europejskiej. Ja jestem zawodowo związana z branżą, która wykorzystuje jakby te wszystkie możliwości, które Unia Europejska daje, czyli na przykład wolny przepływ towarów i usług, handel bezcłowy. I pamiętam w swoim życiu zawodowym czas, kiedy nie byliśmy w Unii Europejskiej, kiedy ta nasza praca właśnie dotykała też jakby tutaj tych wszystkich procedur celnych, a jak wygląda praca teraz. Więc nasi przedstawiciele absolutnie nie są sceptycznie nastawieni do samego projektu, tylko do polityki.
Przepraszam, że przerwę, bo przed nami ostatnie 4 minuty audycji. Pan Jarosław Rzepa, jak zachęcić wyborców do tego, żeby poszli na wybory?
Ja przede wszystkim zaapeluję tutaj do całego środowiska rolnego, rolników i zacytuję tweet pana Wojciechowskiego, który jest dokładnie Polakom znany. Szanowni państwo, nie proszę pana, w sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej. Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiS. Reforma WPR jest z tym programem
i PSL za tym głosował w Europarlamencie.
Zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników, szanowni państwo.
Ja
taka jest. To jest obłuda, panie pośle. Wy teraz mówicie, że nie lubicie Zielonego Ładu, a sami go wprowadziliście. Prezes Kaczyński zaapelował o dymisję, Wojciechowski mu pokazał, nie powiem jaki palec. Popatrzmy, zastanówmy się przede wszystkim nad jednym. Po co dzisiaj chcemy wprowadzić tych 53 europarlamentarzystów? Po to, żeby Polska miała dobre miejsce w Unii Europejskiej, żebyśmy walczyli o bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo militarne, żebyśmy walczyli o bezpieczeństwo żywnościowe i żeby Polska była na właściwym miejscu w Unii Europejskiej i żebyśmy nadal mogli się rozwijać w takim tempie jak do tej pory. O tym powinniśmy przede wszystkim dyskutować. Po co nam Unia Europejska i co nam w tym momencie daje? Ale dzisiaj wobec tej geopolityki politycznej zmiany, która się nastąpiła, jeżeli chodzi o konflikt, my musimy patrzeć, że my potrzebujemy sojuszy, my powinniśmy być w silnym organizmie, jakim jest właśnie Unia Europejska. I mam nadzieję, że w tej kampanii wyborczej, która się rozpoczęła, przede wszystkim skupimy się na względach gospodarczych, właśnie tych obronnych, energetycznych, a nie na światopoglądowych, na czym będzie bardzo zależało Prawo i Sprawiedliwości, bo w ten sposób wygrali tamte wybory. Dzisiaj Polacy nie dadzą się nabrać więcej Prawo
i
Sprawiedliwości.
I ostatnie trzy minuty przed nami, ostatnie zdanie pan Zbigniew Bogucki.
Nie dajcie się do naszych słuchaczy, szanowni państwo, nie dajcie się zwieść ani tym, którzy mówią państwu, że Unia Europejska jest dobrem wszelkiej, znaczy jest miejscem wszelkiej szczęśliwości, trzeba ją tylko hołubić, kochać i wychwalać, bo to nieprawda. I nie dajcie się zwieść również tym, którzy mówią, że jest to źródło wszelkiego zła. Unia Europejska jest taka, jaką my ją tworzymy. Prawo i Sprawiedliwość było za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, jest za tym, żeby być w Unii Europejskiej, ale Unii Europejskiej ojczyzn, Unii Europejskiej szanującej traktaty, Unii Europejskiej, gdzie liczy się znanie państw członkowskich, Unii Europejskiej, w którym państwa pozostają suwerenne, a pozostają to, dlaczego Unia Europejska powstała. Wolność przepływu towarów, kapitału, usług, wolność prowadzenia działalności gospodarczej. I tego będziemy pilnować w Europarlamencie.
Unią Europejską, Parlamentem Europejskim od momentu powstania rządzą dwie duże frakcje, dwie duże rodziny polityczne. Socjaldemokratów i Europejska Partia Ludowa. Ostatnio również przedstawiciele partii Emmanuela Macrona. To jest Europa w bezpiecznych rękach. Dzisiaj w obliczu zagrożeń ze wschodu nie możemy ryzykować i oddania władzy w Parlamencie Europejskim w ręce osób, które mogą nam zgotować Unię, ale Unię z Białorusią. I na to nie pozwólmy.
O Macronie pan mówi? Czy o
pani Magdalena Sosnowska, ostatnie zdanie do wyborców.
Tak, tutaj dobrze pan poseł Rzepa powiedział. Zachęcam wszystkich rolników do głosowania na Konfederację. PSL jest w rządzie, nic nie zaproponowali aktualnie rolnikom.
Trzeba czytać i słuchać, bo widzę, że pani się myli z prawdą.
Zapraszamy do oddawania głosu na Konfederację, ponieważ jesteśmy jedynym ugrupowaniem, który będzie walczył w Unii Europejskiej
o interesy
narodowe i będzie przeciwstawiał się federalizacji Unii Europejskiej, która teraz następuje bardzo szybko.
I ostatnia minuta audycji, Magdalena Kochan.
Polska nie weszła do Europy, Polska w Europie leży. Problem polega na tym, że nasza historia mówi, czym była Polska osamotniona, czym to się dla nas, Polaków, obywateli naszej ojczyzny skończyło i czym może być Polska, albo czym już się staje wtedy, kiedy mamy sąsiadów, z którymi żyjemy w zgodzie, w porozumieniu i wiemy, co znaczy idea w polityce. Europa to nie tylko wolny rynek i pieniądze. Europa to idea praw człowieka, praw kobiet, praw obywateli i Europa bezpieczna. Pamiętajcie państwo o tym, wybierając swoich 53 przedstawicieli, którzy o nasz wspólny interes dziś żyjących i przyszłych pokoleń będą walczyć w Europie, będą mówić o takim wspólnym przedsięwzięciu, jakim jest wspólna Europa i których głos będzie słyszany. Po prostu nie uważajcie tych wyborów za mniej ważne.
I dziękuję bardzo. Niestety muszę tu postawić kropkę. Kończymy kawiarenkę polityczną. A tematem naszych rozmów były eurowybory. Dziękuję państwu za uwagę. Jolanta Kowalewska.